Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Jak co dzień o tej porze, rozmowy niedokończone. Dzisiaj rozmawiamy o dobrych teściach, czyli o relacjach między małżonkami i ich rodzicami. W naszym studio są obecni psychologowie i psychoterapeuci. Ksiądz dr Wiesław Błaszczak, pallotyn. Szczęść Boże, witam serdecznie, księdza doktora.
Szczęść Boże, witam państwa.
Oraz pani Agnieszka Kołodziej, redaktor naczelny kwartalnika Zbliżenia.
Szczęść Boże, witam.
I pan dr Jakub Kołodziej, również psychoterapeuta i psycholog. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zarówno ksiądz, jak i pan, panie doktorze, tworzycie ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy OTS w Lublinie. Też celem tego ośrodka jest pomaganie małżonkom, ale chyba i rodzinom oraz konkretnemu człowiekowi.
Praca indywidualna z poszczególnymi osobami, które się do nas zgłaszają. Zgłaszają się osoby, które zaczynają życie rodzinne, ale też takie, których dzieci zaczynają to życie rodzinne. No i są terapeuci, którzy pracują z parami, z małżeństwami i z rodzinami.
Czyli dzisiejszy temat wypływa nie tylko z teorii, ale również i z autopsji. Może nie tej swojej, ale popartej doświadczeniem tych osób, które te relacje między małżonkami a rodzicami mają troszeczkę poprzerywane, poranione, panie doktorze.
Tak, sporo jest właśnie takich sytuacji w poradni, że trafiają osoby, które nie umieją sobie ułożyć tej relacji, zarówno dzieci, jak i rodzice tych dzieci. To jest taka relacja, która się zmienia w momencie tej osiągnięcia tej dorosłości i jeżeli ona nie będzie dobrze ustawiona, jeżeli nie zarówno rodzice, jak i dzieci pewnych rzeczy nie zrozumieją, no to rodzą się problemy.
Kto częściej przychodzi i korzysta z poradni, to znaczy teściowie, czy młodzi małżonkowie, czy małżonkowie w ogóle?
Chyba młodzi małżonkowie częściej. Aczkolwiek bardzo często jest taka sytuacja, że dzwonią teściowie, czy mogą umówić małżonków. Swoje dzieci na przykład. Bo widzą, że coś się między nimi dzieje i chcieliby umówić. My wtedy zawsze jednak prosimy, żeby oni osobiście zadzwonili, bo to jest potrzebna trochę motywacja do takiej pracy. Oni są inicjatorami, natomiast, a potem często są nawet i zapraszani na takie terapie, jeżeli jest taka potrzeba.
Kiedy zaczynają się problemy z teściami czy z małżonkami? Częściej te problemy zauważają młodzi małżonkowie, czy małżonkowie w ogóle, czy ich rodzice, że coś jest w relacjach między młodszym pokoleniem a starszym nie tak. Proszę księdza.
Bywa różnie. Czasami młodzi małżonkowie przypisują pewne problemy w swoim małżeństwie ingerencją rodziców drugiej strony. Ale bywa też tak, że rodzice obawiają się, że współmałżonek ma zły wpływ na ich dziecko, że w ten sposób tracą kontakt z dzieckiem lub też ich dziecko traci kontakt z wiarą, z jakimś systemem wartości, który przekazali swemu dziecku. No i to ich niepokoi.
Czyli przyczyną często popsutych relacji, jeżeli możemy tak powiedzieć, nie bywają sami małżonkowie, ale często jest tak, że dziadkowie, teściowie widzą pewne błędy dydaktyczne czy nawet pedagogiczne w wychowaniu wnucząt u swoich dzieci?
Ja bym może powiedział, że jest to szansa, aby coś głębiej zrozumieć, aby rozwinąć siebie i swoje relacje. W momencie, kiedy zgłaszają się małżonkowie lub ich rodzice i sygnalizują jakiś problem, ja to staram się traktować jako wyzwanie do zrozumienia czegoś, do rozwoju. Kryzys, który może zaowocować zbliżeniem, integracją na wyższym poziomie w rodzinie.
Czy można uciec od stereotypów złych teściowych?
No pewnie, że można. Ale są te stereotypy jednak, prawda? To one się też nie biorą jakoś tam z powietrza. To jest... Ja myślę, że gdyby tak spróbować, to... No bo mówimy tak bardzo ogólnie, prawda? Co jest tam najczęściej tą przyczyną? To jest jakaś niegotowość do odejścia z domu. To jest ze strony dzieci. I niegotowość na wypuszczenie dzieci, to jest ze strony rodziców.
Czyli ten syndrom nieprzeciętej pępowiny może być często przyczyną, czyli niedojrzałości tutaj tak. W świadomej miłości dzieci przez matki, pani Agnieszko, przepraszam.
Myślę, że tak. Myślę, że ta nieprzecięta pępowina, ona bardzo rzutuje na życie małżonków, zwłaszcza jeżeli to są małżonkowie młodzi. I chyba tym bardziej rzutuje, jeżeli ta nieprzecięta pępowina znajduje się między synem a matką. Ponieważ kobiety jakoś tak bardziej się uniezależniają od swoich rodziców, a ta więź między matką a dorosłym synem, który już ma żonę, ona czasami jest bardzo trudna do przecięcia, nieraz obu stron, chociaż częściej właśnie ze strony matki.
Ta linia konfliktu przebiega właśnie częściej, proporcjonalnie i statystycznie między matką a synem niż matką a córką?
Statystycznie?
No tak, to jest, no można tak mówić, że tak jest częściej, bo tu jest ta relacja, zwłaszcza jeżeli matka ma słaby kontakt ze swoim mężem. Wtedy dużo inwestuje swoich uczuć i na przykład jak ma dwójkę dzieci, to więcej zainwestuje w syna niż w córkę. To jest jakiś taki naturalny układ. Też ta córeczka tatusia jest taka przysłowiowa, prawda? Czyli to gdzieś tam idzie po tej linii. No i po tym, jak on nie dorasta do roli męża, ojca, ma problem ze znalezieniem sobie w ogóle dziewczyny, przyszłej żony, bo gdzieś jest ciągle w domu, gdzieś jest ciągle przy mamie, ona mu mówi, co on ma ubierać, co on ma jeść, gdzie on ma chodzić.
No ale to chyba w wieku kilku lat, czy kilkunastu jeszcze może, a nie w wieku dziesięciu.
Różnie to bywa i też często te konflikty jednak między teściami to przebiegają po linii synowa teściowa, ponieważ teść jakoś lepiej te relacje nawiązuje, a właśnie między kobietami iskrzy czasami bardzo mocno, zwłaszcza jak młodzi małżonkowie mieszkają w domu teściów, to wtedy ta młoda żona nie za bardzo może się odnaleźć.
Jako gospodyni i pani domu nie może nadać również odpowiedniego tonu, tonu i swojego charakteru domowi, ponieważ jeszcze jest ciągle ta dominanta teściowej.
Tak.
A dla kobiety to jest bardzo ważne. Kuchnia, półki, mieszkanie.
Takie drobiazgi, pani Agnieszko?
Tak, takie drobiazgi są bardzo ważne dla kobiety. Ona wychodząc za mąż chce tworzyć swój dom. Ma pewną wizję, która jest podzielana z mężem w większym lub mniejszym stopniu i kobieta dąży do tego, żeby stworzyć takie własne ognisko domowe.
No to jest ciekawe, że mężczyźni tego nie za bardzo łapią.
Przepraszam, i teraz matka męża może przeszkodzić w budowaniu tego gniazda, ogniska domowego?
Tak, ponieważ to są dwie różne kobiety, dwie różne osobowości i matka męża ma pewne swoje przyzwyczajenia i chce budować życie swojego syna według swojej wizji, która nie zawsze jest zgodna z tą wizją żony.
A mąż tego nie zauważa?
Bardzo często. Mężczyznom jest wszystko jedno. Kto ugotuje, nie mają takiego wyczucia aż takiego. Nie? I oni często mężczyźni mówią, takie sytuacje pamiętam, gdzie o co wam chodzi w ogóle, nie? O co wam chodzi? Nie rozumie tego, że dla kobiety, dla jego żony jest bardzo ważne, żeby on się opowiedział bardzo wyraźnie po jej stronie. I on będzie się na przykład, nie wiem, żalił swojej mamie, że coś jest nie tak w małżeństwie, czy nawet w pracy, czy sobie że z czymś nie radzi. Żona się naturalnie będzie w tym bardzo źle czuła. Ona będzie po prostu się czuła odsunięta.
Takie mamy silnie to przeżywają i czasami przychodzą po pomoc do księdza, zaniepokojone tym, co dzieje się z ich synem.
A co niepokoi mamy?
Niepokoi na przykład to, że syn ma gorzej prowadzoną kuchnię, że ta kobieta gorzej się nim opiekuje, niż opiekowała się mama. Ja staram się wtedy wzmocnić takiej mamie przekonanie, że jednak dobrze wychowała syna i warto zaufać, warto go zostawić, że jeżeli ona go wychowywała 20 lat, to zapewne on jest na tyle dobrze wychowany, że jeżeli go zostawi, to on zbuduje ze swoją żoną dobrą relację. I dalej staram się w tych mamach wzmocnić nadzieję czy zaufanie do siebie, że są w stanie stworzyć dobrą relację, czy jeszcze lepszą relację ze swoimi mężami.
Czyli mimo, że czasami młody mąż może być przyczyną konfliktu, to jednak on nie jest na tej linii konfliktu między kobietami, między żoną a mamą i odwrotnie.
Tak, on się próbuje odcinać, czasami on nawet będzie, nie wiem, uspokaja swoją żonę, gdzie ona może mieć bardzo dobre wyczucie. Kobieta ma bardzo dobre wyczucie takie relacyjne, no ale musi się nauczyć czegoś, musi się nauczyć.
Czego młody małżonek może się nauczyć, czy musi się nauczyć, panie doktorze?
No musi.
Czego?
Musi się nauczyć odpowiedzialności, wziąć odpowiedzialność.
No ale dwie kobiety mu się w domu kłócą
i... dorosłością. On musi się opowiedzieć bardzo wyraźnie po stronie żony. On musi odejść z domu. Odejść to nie znaczy zerwać relację, tylko zbudować swoje życie.
No ale wtedy mama powie, że przestaje ją kochać.
No powie.
I zdradza i marnuje cały wysiłek wychowawczy matki.
Ja z kolei staram się wtedy wzmacniać zaufanie do mamy w takim mężczyźnie, mówiąc mu, że mama już przeżyła tyle lat, że na pewno sobie poradzi, że ona może teraz sprawia wrażenie, jakoby miała się rozchorować czy umrzeć, ale jeżeli on ją zostawi, to ona dojrzeje do tego, żeby być mamą dorosłego syna, dojrzeje do tego, żeby być żoną swojego męża w momencie, kiedy dzieci już odeszły z domu. I jeżeli taki mężczyzna zostanie jakoś w tym umocniony, z kolei też zostanie umocniony w tym, że rzeczywiście jest powołany do tego, aby być dobrym mężem i może to dobrze zrobić, jest mu łatwiej zająć się żoną i dać mamie szansę na budowanie swojego życia jako matce dorosłego dziecka i żonie męża, z którym będą tworzyć małżeństwo, no już bez dzieci, bo dzieci odeszły.
Mówimy o teściach. Dobrzy teściowie, czyli o relacjach małżonków ze swoimi rodzicami. Wiadomo, że o teściowych krążą często różne żarty. O teściowych, a co z ojcami, którzy również żenią swoich synów albo wydają swoje córy za mąż? Tutaj jakoś nie ma ani brzydkich kawałów, ale też czyżby nie było konfliktów?
Nie, są konflikty. Ja sobie przypominam kilkanaście takich sytuacji, gdzie właśnie jakaś tam ingerencja ojca była taka zbyt silna i też po linii tej teść-zięć, gdzie on jest jakoś tam krytykowany, taki oceniany, niedoceniany, gdzie ojciec próbuje jeszcze jakoś tam sprawować władzę nad też rodziną swojego dziecka. No i no oczywiście to też jest bardzo przykre i też mocno często zaburza relacje małżonków.
Nie? Tatusiowie również mogą poczuć się troszeczkę tacy wyalienowani, jeżeli któryś z dzieci odchodzi z domu, zakładając swoje gniazdo rodzinne?
Mogą poczuć się niepotrzebnym.
Na przykład?
Tak. No bo no,
ten syndrom pustego gniazda też również dotyczy ojców?
Tak, no ojciec może mieć potrzebę zbudowania domu swoim dzieciom, swojej córce. Może mieć pomysł, żeby właśnie oni zamieszkali w tym domu, który on budował przez wiele lat, albo budował go dla siebie i dla nich już specjalnie jakiś większy. I myślę, że tu też wchodzi w grę sprawa zaufania do siebie. Jeżeli mężczyzna nie do końca ufa temu, co przekazał swoim dzieciom, temu, co reprezentuje, uruchamia się w nim rywalizacja. Taki mechanizm rywalizacji, on tkwi w każdym z nas. Im mniej jesteśmy pewni tego, że to, co robimy, jest dobre, wystarczające, no tym bardziej jesteśmy na ten mechanizm podatni. Ja w rozmowie z rodzicami na tym etapie staram się ich umacniać w tym, że to, co zrobili, było wystarczające, dobre, a inne, które wnosi współmałżonek, córki czy syna, to inne będzie raczej wzbogacające, a nie konkurencyjne. To jeżeli dziecko uczy się inaczej, to nie znaczy, że to przekreśla to, co wniosło z domu. To mu daje nową możliwość. Ono się staje bardziej kompetentne, szerzej patrzy na świat.
Czy zięć może być zagrożeniem dla ojca?
Jeśli ojciec czuje się niepewny w swojej roli, to tak, to będzie rywalizował z zięciem, będzie pokazywał, że coś potrafi lepiej zrobić, lepiej przemyśleć, ale im bardziej jest, im ma wyższe poczucie własnej wartości, tym mniej musi to udowadniać. Im bardziej się zajmie własną żoną, własnym życiem, własnymi fascynacjami, własnym rozwojem, bo człowiek rozwija się przez cały czas swojego życia, tym mniej będzie ingerował.
Ale chyba szybciej ojcowie dorastają do tego, aby zięciów traktować bardziej po partnersku niż w przypadku kobiet, matek, dzieci, które wychodzą za mąż bądź żenią się.
No mówimy tak naprawdę, że mamy taki ogólny, prawda? No, każdy przypadek jest indywidualny i częściej owszem, tak. Częściej jest to między kobietami problem i no, dla kobiet te relacje są bardzo takie wyczulone i tam częściej dochodzi na tej linii, ale...
Ale bywa różnie. Mamy takich znajomych, którzy zaraz po ślubie zamieszkali właśnie z rodzicami jej, ponieważ rodzice wybudowali duży dom. No i tak się stało, że gdy pewnego dnia gdzieś tam mieli taką ostrą wymianę zdań, ci młodzi, to wtedy doszło do takiej sytuacji, że teść zza ściany krzyknął coś do tego zięcia, żeby się uspokoił, żeby inaczej zaczął traktować jego córkę, a swoją żonę. No także to różnie bywa.
Mhm. Też te oceny, kto bardziej coś przeżywa, czy częściej wchodzi w jakiś konflikt, są trudne chociażby z tego względu, że niektórzy łatwiej uzewnętrzniają to, co przeżywają, inni mniej. Ja się nauczyłem być uważny na mężczyzn, czy też na osoby, które niewiele mówią o tym, co przeżywają. To nie znaczy, że nie przeżywają. Czasami mężczyzna milczy, a tak naprawdę wiele się w nim dzieje i w jakiejś niespodziewanej sytuacji może wybuchnąć agresją.
Kiedy należy budować dobry związek? To znaczy, kiedy należy budować dobry związek? Czy on się buduje już w rodzinie? Rodzice powinni być wrażliwi na relacje ze swoimi teściami, kiedy są małe dzieci, czy też dopiero z chwilą, kiedy dzieci rozpoczynają tak zwaną nową drogę życia?
Chodzi o ten związek z rodzicami dorosłych dzieci. No to się zaczyna bardzo wcześniej, bo to już jest okres dojrzewania, tych pierwszych buntów. I tutaj zaczyna się, na ile rodzice są w stanie zaakceptować odchodzenie dziecka. Dziecko zaczyna odchodzić z domu już tak gdzieś od 12-13 roku życia. Robi to na razie mentalnie, ono nie jest samodzielne, nie jest w stanie sobie zorganizować absolutnie życia i niedojrzałe do tego. Natomiast jeżeli rodzice umieją balansować między to właśnie tą wolnością i opieką, ta miłość jest mądra wobec tych dzieci, są jasne granice, ale nie są one gdzieś jakoś tak zniewalające dziecko, to potem jest tym łatwiejsze to odejście. To wtedy się już powinno zaczynać. Potem oni, no, syn czy córka znajduje sobie drugą połowę i tu już jest też, na ile oni ingerują w to. W katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że rodzicom nie wolno ingerować w wybór małżonka czy wybór zawodu. Prawda? I też jest, jeżeli te ingerencje się zaczynają, potrafi to bardzo zniechęcić.
No tak, ale jeżeli rodzice widzą pewne czynniki destrukcyjne w relacjach właśnie z zaprzyjaźnionymi osobami, to chyba mają prawo zaingerować. Proszę księdza.
Oni nie są obiektywni. Tutaj jest właśnie cała ta mądrość, która polega na tym, żeby... Bo rodzice mają ogromny dar tego doświadczenia życiowego. Oni o wiele więcej rzeczy widzą. Natomiast jeżeli będą to zbyt nachalnie robić, to będą automatycznie te dzieci się odsuwać. Czyli tu nie jest kwestia czy mówić, tylko jak i kiedy.
Mhm. Czyli mogą rodzice zaingerować w relacje, w sympatię swoich dzieci, jeżeli widzą, że ich związki są, no, tak jak wspomniałem wcześniej, destrukcyjne.
Ja bym tutaj powiedział może o rodzaju ingerencji. Czym innym jest nakaz, zakaz, doradzanie, a czym innym jest podzielenie się swoimi odczuciami, mhm, obawami, troską.
Czyli cały czas forma przekazu.
Forma i też to, co ja chcę powiedzieć. Bo jeżeli nie ufam mojemu dziecku i chcę mu ustawiać życie, to raczej wzmocni coś, co nazywam takim przeciąganiem liny. Im bardziej rodzic będzie zabraniał, tym bardziej dziecko będzie szło w tym kierunku. W dodatku zablokuje, będzie blokował jakoś stawanie się tym dorosłym. Jeżeli dwudziestoparolatek czy trzydziestoparolatek jest instruowany, jak ma sobie życie układać, no to on nie doświadcza traktowania, bycia traktowanym jako dziecko i to może nie jest takie najgorsze. Najgorsze jest to, że nie jest traktowany jako dorosły. Chyba dla każdego z nas ważnym momentem był moment, kiedy rodzice potraktowali nas jako dorosłych. Kiedy na przykład zapytali nas o jakąś radę. Nie? Kiedy rodzic pyta się dziecka o radę. Kiedy rodzic powierza dziecku jakieś trudne, odpowiedzialne zadanie. Czy to jest ważne. Ale tu też chciałem zwrócić uwagę na taką więź emocjonalną. Kiedy mówię do kogoś, no martwię się o ciebie, niepokoi mnie to. Jeżeli za tym komunikatem idzie jakaś szczera troska, to może nie tyle chodzi o to, w jakim kierunku to dziecko jest naprowadzane, tylko ono widzi, że temu rodzicowi na nim zależy. Natomiast jeżeli to służy budzeniu poczucia winy, to jest to jakaś forma przemocy. I to nie robi dobrze. Mądry rodzic również potrafi, mimo tego, że przeżywa, nic nie powiedzieć, wycofać się, zostawić przestrzeń. Tylko to wymaga wyczucia. To wymaga wyczucia. Im człowiek jest jakoś mądrzejszy i wrażliwszy, tym potrafi bardziej różnorodnie i adekwatnie reagować w danych sytuacjach.
Często na ślubach widzimy młodych, rozentuzjazmowanych, parę młodą, która jest upojona swoim szczęściem i dobrze, że tak jest. Widzimy również radosnych, szczęśliwych rodziców. Młodzi wychodzą, a rodzice zostają. Dużo czasu poświęca się młodym, no taka jest kolej rzeczy. A co się dzieje wtedy z rodzicami? Czy jak młodzi mogą przygotować swoich rodziców na podjęcie, czy mogą w ogóle tego nowej drogi życia, o której mówimy? I też jakoś ten nagły taki brak, czy mogą czymś wytłumaczyć?
No oni są w trudnej sytuacji, to trzeba wyraźnie podkreślić, bo to im się nagle coś urywa. I
kilkadziesiąt lat inwestycji, mówimy o emocjach, o wychowaniu, o trosce, o nerwach też.
Tak, o takiej też no zabieganiu takim finansowym, materialnym, troska o dziecko, nie? Także oni są w bardzo trudnej sytuacji, to trzeba wyraźnie powiedzieć. I zwłaszcza jeżeli na przykład jeszcze gdzieś już któryś z rodziców nie żyje, czyli zostaje sama matka, czy sam ojciec. Samotność, pusty dom, dzieci odjeżdżają. Czasami to jest faktycznie z dnia na dzień. Dziecko się wyprowadza po ślubie, prawda, gdzie wcześniej mieszka jeszcze z rodzicami. Tutaj jest taka kwestia faktycznie zrozumienia tej nowej roli, odnalezienia tej nowej roli.
Czyli bycie teściem to jest nowa rola dla rodziców.
Tak, to jest nowa rola. Oni przyjmują nowe dziecko do swojej rodziny. To jest, czyli w ogóle przystosowanie się do tego nowej sytuacji, jaka jest. I też ta nowa rola, która polega na takim odsunięciu się. Czyli już wycofaniu gdzieś tam swojego ingerowania, swojego doradzania, też i trzymania w jakiejś zależności, która może być różnie objawiana przez poczucie winy, finanse, różne rzeczy się dzieją. Że te dzieci się gdzieś są trzymane przy sobie w taki sposób przez rodziców. To zajmuje trochę lat.
Zanim teście staną się dziadkami również, to też chyba
jest kolejna nowa rola.
Etap, który, który trzeba przejść jakoś, pani Agnieszko.
No tak, na pewno. Myślę, że jest to łatwiejsze, jeżeli teściowie czekają już na to, żeby zostać dziadkami, ale to też wymaga od nich dużo takiego wyczucia, żeby nie za bardzo ingerować, żeby też nie pouczać tych młodych małżonków na każdym kroku, jak trzeba to dziecko trzymać, jak trzeba je pielęgnować, jak je nosić, bo trzeba zaufać, że rodzice mają w sobie tą wrażliwość, że będą się uczyć tego dziecka.
Czyli rola dziadków jest też trudną rolą.
Też trudna, wygania. Tak.
I tak jak mówiliśmy o tym, że relacje między dziećmi a ich rodzicami dorosłymi psują się, mówimy o małżonkach, psują się gdzieś tam na linii właśnie tej damsko-damskiej, jeżeli chodzi o młode żony i matki ich synów, to też pojawiające się dzieci, wnuczęta też mogą być takim źródłem pewnych konfliktów czy popsutych relacji?
Mogą być, czasami jest to próba powrotu do 20-30 lat wstecz i te wnuki są jakby takimi nowymi dziećmi i gdzieś tutaj występuje jakaś rywalizacja. Chociaż ja bym chciał jeszcze cofnąć się do jednej kwestii. Jeszcze nie ma wnuków. W rodzinie pojawia się ktoś nowy. Synowa czy zięć. Ważne jest, żeby się tą osobą zainteresować. Jeżeli teść, teściowa mają w sobie taką ciekawość drugiego człowieka, żeby i przyjmą tego człowieka z jego światem, zainteresują się tym światem, spróbują się czegoś od niego nauczyć, no to bardzo zbliża.
Czyli
my lubimy, kiedy ktoś nas o coś prosi, coś od nas bierze, a nie tylko nam daje i nas ustawia.
Czyli nauczyć się być dobrym teściem, tak?
Tak, i ten krok, że ja się tobą zainteresuję, ja się będę chciał czegoś od ciebie dowiedzieć, może nawet o coś zapytać, poradzić się ciebie. Jeżeli teść uczy się czegoś od zięcia, jeżeli teściowa uczy się czegoś od synowej, chociażby jakiegoś przepisu kulinarnego, to są bardzo zbliżające relacje, bo w momencie, kiedy ustawimy to tak, no ja dłużej żyję, to ja na wszystkim znam się lepiej, ja cię mogę jedynie pouczyć, to oddala, to dzieli, to stawia jakąś barierę.
Czyli co zrobić, żeby być dobrym teściem?
Ja myślę, że ważne jest to, żeby być autentycznym, żeby być otwartym, żeby być ciekawym świata, żeby ufać i sobie, i drugiemu człowiekowi, ufać własnym dzieciom. To są
przestrzeń,
ważne
dać przestrzeń. Bardzo ważne, bo tu jest kwestia, że rodzice, że jeżeli są te konflikty, to właśnie nie ma tej przestrzeni. A to jest czasami przepiękna relacja i to sami słyszymy gdzieś tam i czy w gabinetach, czy nawet tak wśród znajomych, że ja na przykład, ktoś mówi, nie miałem rodziców, nie? A tu nagle kapitalny kontakt, nadrabia się jakieś zaległości emocjonalne nawet, nie? Że można gdzieś z tym ojcem czy z matką, żony, męża fajnie pogadać, ale oni muszą dać przestrzeń. To jest bardzo ważne. I tutaj to idzie po tej linii często, że jest gdzieś taki lęk przed samotnością, byciem niepotrzebnym. Trudność w odnalezieniu się po tych 20 latach
u rodziców.
Pracy. Tak, tak. Tej takiego zabiegania, troski, to się nagle urywa.
Dobrym teściem czy teściową ludzie stają się od dziecka, na przykład obserwując odniesienie własnych rodziców do ich teściów. Na przykład to, o czym mówiłem, że załóżmy mój rodzic swojego teścia czy swoją teściową o coś się pyta, że nie ma dziadków lepszych i gorszych, są dziadkowie tu i tu, oni są różni, a nie są lepsi i gorsi. Niesamowitym świadectwem jest opieka, szczególnie już pod koniec życia, którą nasi rodzice świadczą swoim teściom. Taka bardzo prosta, kiedy załóżmy mój ojciec swojej teściowej robi kanapki, bo ona już nie może ich sobie zrobić. To jest niesamowite, to nie wymaga komentarza, to uczy już pewnej kultury bycia.
No to jest matka, która dała żonę.
Tak.
Czyli prawidłowych relacji między teściami a małżonkami młodymi uczymy się w rodzinie już na tym etapie, kiedy jesteśmy jeszcze wnuczętami i przyglądamy się relacjom swoich rodziców z naszymi dziadkami.
Tak, to są wzorce, to jest przekaz bardzo głęboki. Oczywiście można się do niego dystansować, można go przeformułowywać, ale jeżeli im on jest lepszy, tym łatwiej jest być i teściem, teściową, synową.
Jakie błędy, czy są jakieś błędy, które właśnie błędy, które pojawiają się w wychowaniu, w rodzinie, które potem mogą rzutować na relacje małżonków z przyszłymi swoimi teściami. Błędy wychowawcze czy błędy w zachowaniu rodziców, bo dzieci na nie patrzą i potem, jak ksiądz zauważył i państwo, odwzorowywują jak z matrycy cały ten kod zachowań i relacji.
To może to trochę z pozycji księdza, duszpasterza powiem o takiej rzeczy, jaką jest egoizm. Egoizm, który bywa mylony z taką troską o własny rozwój. Jeżeli człowiek mądrze troszczy się o własny rozwój, to jest to miłuj bliźniego jak siebie samego. Troszczy się o własne życie. Jeżeli jest mężem, to troszczy się o relacje ze sobą, z Bogiem i relacje z własną żoną. Jeżeli to są priorytety, to wszystko inne się będzie dobrze układało. Natomiast jeżeli człowiek tak jest nastawiony tak na zewnątrz, żeby innych nauczać, innych poprawiać, innym ustawiać życie, to on będzie wprowadzał w to dużo zamieszania. To są naprawdę niesamowite momenty, kiedy na przykład ten syn dzwoni do swoich rodziców, że chce przyjechać i mówią: wiesz co, no ale dzisiaj to my we dwoje gdzieś wyjeżdżamy, no nas nie będzie, może jutro. Kapitalna informacja, znaczy, że oni mają swoje życie, oni są ze sobą i może jadą do jakiegoś kościoła, jadą się pomodlić. Dla syna to jest kapitalna informacja, oni mają swoje życie. Nie? Czy oni nie będą mnie zawłaszczać, w sensie czuję wtedy bezpiecznie i on o wiele chętniej przyjedzie. Bo wie, że nie zostanie zawłaszczony, bo oni mają swoje życie. Mi się wydaje to bardzo ważną rzeczą, żeby mieć własne życie, to swoje wewnętrzne, to swoje z Bogiem i to swoje po linii swojego życiowego powołania.
Ale jeżeli nieraz dziadkowie patrzą i z troską przychodzą chociażby do konfesjonału, czy w formie rozmowy duszpasterskiej, mówią o na przykład błędach czy złym wychowaniu wnucząt przez swoje dzieci, i nie mogą tutaj nawiązać relacji właśnie czy z synową, czy z zięciem, czy z córką, czy z synem.
W zdecydowanej większości przypadków dochodzimy w rozmowie do tego, że oni mają jakiś problem ze sobą. A to jest temat zastępczy. Teściowa czy teść, który przychodzi, aha, opowiada, że się niepokoi, w jaki sposób jego dzieci traktują jego swoje wnuki dzieci i tak dalej. Zazwyczaj jest to jakiś jego osobisty problem z jego wiarą, z jego relacją, z jego małżonką, z jego relacją ze sobą. Po prostu życie robi się, nie wiem, puste i wtedy jest ogromna potrzeba zajmowania się życiem.
Czyli ten problem dydaktyczny, jeżeli chodzi o wychowanie wnucząt czy dzieci, widziany z perspektywy dziadków, jest czasami problemem, który jest powierzchownym, a źródło...
Tak, ale rzecz jest bardzo, bardzo jasna. Za wychowanie dzieci są odpowiedzialni ich rodzice, nie dziadkowie. Rodzice.
A nawet właśnie, gdyby mieli rację. Załóżmy, mają rację, prawda?
Dziadkowie
mają
widząc
rację.
Widzą pewne błędy dydaktyczne.
To trzeba dużej mądrości, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Bo oni sami się uczyli też bycia rodzicami. I też popełniali te błędy. Być może oni nie mieli jakiejś tam takiej relacji z teściami, że oni gdzieś tam próbowali ingerować i teraz chcą bardzo dobrze dać. Nie mieli tego doświadczenia, że to przeszkadzało. Po owocach poznacie.
To jest
taka bardzo wyraźna zasada, że właśnie jeżeli jest dobra intencja, my chcemy dobrze, ale są konflikty, niewdzięczność, nieporozumienia, obrażanie się, to znaczy, że metoda jest zła. To nie działa. I to trzeba bardzo wyraźnie zreflektować. I nieraz mądrością jest po prostu niepowiedzenie nic.
Dziękuję.
Zresztą to jest ciekawe, że Kościół uzależnia chrzest dziecka od decyzji rodziców. Rodziców, a nie dziadków pyta, czy wychowacie dziecko w wierze. Jeżeli nie, to nie. Chociaż dziadkowie chętnie by je wychowali. Ale jeżeli rodzice nie, no to nie.
Co należy zrobić, żeby być dobrym teściem? Jest jakiś alfabet, kodeks, schemat, algorytm?
Utrzymać relacje z dziećmi.
Co to znaczy utrzymać relacje z dziećmi? Jak one powinny wyglądać?
To znaczy, że ona się musi zmienić. Ona się musi zmienić, ponieważ dziecko musi odejść. Dorosłe dziecko musi odejść z domu.
Dziecko musi dorosnąć i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. i rodzice tutaj, teściowie raczej nie powinni ingerować i przeszkadzać, bo można wyjść za mąż, czy można się ożenić i pozostać dalej dzieckiem i pozwolić teściowej czy własnej mamie, żeby gotowała, żeby utrzymywała dom, a samej mieć czas, czy samemu, czy ona i on jako małżeństwo mają czas na zabawę, na to, żeby spełniać swoje marzenia i pragnienia, ale oni są dalej dziećmi. Oni nie dorośli.
Czyli potrafią blokować rozwój przez taką...
No, przyjmując taką rolę, że właśnie zajmują się domem i nie pozwalają dorosłym już dzieciom, którzy są małżeństwem, przejąć niejako ich obowiązków, to blokują.
To nie jest partnerstwo, o którym mówił ksiądz doktor wtedy?
No nie.
Natomiast wróćmy jeszcze też do tego środkowego ogniwa, którym są dzieci, czyli wnuczęta. Dla jednych dzieci, dla innych wnuczęta. One też mogą być taką kartą przetargową albo piłką w grze, ponieważ często dziadkowie mogą wykorzystywać też, mogą wykorzystywać wnuki w tej walce, czy to z synową, czy z zięciem.
Podważać autorytet rodziców.
Na przykład.
Krytykować przy tych dzieciach rodziców, to jest bardzo duży błąd.
Często na przykład dają jakieś prezenty wbrew woli rodziców. Czyli rodziców na przykład nie stać na jakieś tam, dziadkowie dają, dzieci potem to wykorzystują, robią różne też jakieś tam awantury.
Czyli czego nie wolno dziadkom robić? Przez tutaj formułę zakazu negatywną. Żeby być dobrym dziadkiem, czego nie można robić?
Oceniać.
Pan doktor Kołodziej.
Oceniać. Myślę, że nie wolno ingerować.
Wolno oceniać
wbrew
rodziców, tak?
Tak. Ingerować wbrew woli, takiej wyraźnej woli rodziców, wychowanie dzieci, wnuków. Choćby się im to nie podobało, choćby mieli inny jakiś system, styl i tak dalej. Ale co należy? Pilnować relacji. Bardzo często, jeżeli by odciąć ocenę, krytykowanie, poprawianie, to tam nie zostanie nic. Nie ma o czym rozmawiać. I to jest jakiś dramat też w tej relacji. Bardzo źle się w tym czują dzieciaki, już dorosłe dzieci. Źle się w tym czują te dzieciaki, te wnuki. I też źle się czują z tym dziadkowie, bo oni chcą dobrze, mają dobre intencje, natomiast są niedoceniani, ignorowani. Często dochodzi tutaj do konfliktów. Czyli pilnować relacji, wyczuwać, kiedy ta relacja jest, a kiedy jej nie ma. Jak rozmawiamy o tym, to co się dzieje, a jak rozmawiamy o tym, to co się dzieje. I wszyscy w tym dojrzewamy. To całe życie się uczymy i my jako dorosłe dzieci, i nasi rodzice.
Jako dorosłe dzieci.
Tak. No, ciągle się
wobec tego, co proszę księdza powinni robić dziadkowie, aby wzmacniać autorytet rodziców? Czy powinni w ogóle uczestniczyć w tym procesie, wzmacniając autorytet rodziców, i odwrotnie?
No, tak, może właśnie powiem, co warto. Mój znajomy zapamiętał swoich dziadków w taki sposób, że ze sobą rozmawiali. Że dziadek z babcią długimi godzinami ze sobą rozmawiali. I on mówi, że jako dorastający chłopak zrozumiał, że można stworzyć taką więź, że do późnej starości jest o czym ze sobą rozmawiać. To dla niego był niesamowity drogowskaz na życie. Z kolei ktoś inny zapamiętał swojego dziadka jako człowieka, który miał dla niego czas. Na przykład zobaczył, że tak może być w życiu, że można mieć czas. Szereg osób mówi, że nie mają czasu. Roman Brandstetter bardzo ciekawie opowiada o swoim dziadku, który wprowadzał go w tajemnicę Biblii, w świat Biblii.
Czyli miał dla niego czas i miał dla niego
mądrość, miał tę opowieść, miał fantastyczną narrację. Też dziadkowie mają to do siebie, że oni zazwyczaj są. Rodziców z naturalnych powodów często nie ma, bo są w pracy, gdzieś wyjeżdżają. Dziadkowie bywają mniej mobilni i na przykład z nimi już nie trzeba się tak bardzo umawiać. To daje takie poczucie stałości, zakorzenienia, dziadek, babcia, którzy zawsze byli. Też mają dużo dystansu. Ja powiem tutaj nie o moim rodzonym dziadku, ale o moim dużo starszym współbracie. bezpośrednio po święceniach dosyć mocno przeżywałem różne sprawy i to jeszcze w momencie, kiedy pracowałem na przykład w szpitalu, gdzie były bardzo różne sytuacje. Miałem to szczęście, że w domu, w którym wtedy mieszkałem, był dużo starszy ode mnie ksiądz. On miał fantastyczny dystans. Jak ja wchodziłem rozemocjonowany do jego pokoju i widziałem, jak on jest spokojny, to już mi się robiło lżej. A potem widział, no wiesz, no może to być tak, może to być tak. On miał ten dystans, on widział, że w życiu różnie się może poukładać. Choćby to, ja rzucam takie obrazy, ale za tym stoi jakieś doświadczenie, z którego czasami korzystamy po latach, które sobie przypominamy po latach i widzimy, że w nas to pracuje.
Warto być dziadkiem i warto, często rodzice patrzą jako przegrana, kiedy ich dzieci wychodzą z kościołów już jako małżonkowie, młodzi małżonkowie, a to się okazuje, że Pan Bóg otwiera przed nimi kolejne perspektywy i przestrzenie do zagospodarowania. Kolejne daje im przestrzenie, które mogą zagospodarować tak, jak kiedyś gospodarowali własną młodością, tak teraz tym doświadczeniem.
Tylko inaczej. To jest wyzwanie. To już trzeba zrobić inaczej. A rola dziadka, babci, to jest niesamowite.
Czyli rola bycie dziadkiem, bycie babcią, bycie teściem czy teściową, to jest wyzwanie.
Tak.
Ale to są fantastyczne role i jeżeli się zobaczy bogactwo tych ról, to wtedy nie ma potrzeby cofania się czy wchodzenia w nieswoje role.
No, proszę księży i proszę księdza, proszę państwa, jeżeli rodzice widzą, że związek małżeński, ich dzieci po prostu jest rzeczą przez nich nieakceptowalną. Widz, to wtedy...
Znaczy przez rodziców?
Wtedy, przez rodziców, tak. I wtedy widzą, że ten wybór dziecka jest nie tym wyborem, do którego wychowywali swoje dziecko. Nagle odbierają ślub, dzieci no jakoś tam uczestniczą w tym, ale nie akceptują wewnętrznie tego. No i okazuje się, że krzywda się mojemu dziecku dzieje, bo nie wyszła za mąż za tego mężczyznę, którego byśmy chcieli, widzieli, albo nie wyszła za mąż, nie ożenił się z tą dziewczyną, którą my byśmy widzieli przy jego boku, albo nieraz rodzice mogą widzieć więcej wad, ewidentnych chorób czy nałogów u swoich przyszłych synowych czy zięciów, niż widzą to rozkochani młodzi w sobie.
Nie mają prawa ingerować. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie mają prawa ingerować w taki sposób, który będzie straszeniem dziecka, który będzie oceną, bo to się zazwyczaj źle kończy. No ale o owocach poznacie. Mhm. To się źle kończy.
To co, jak mogą przestrzec przed... czy mogą?
No właśnie, jak? Jak? To jest to pytanie. To już zależy od danej sytuacji, ale po owocach poznacie. Mogą wyrazić jakoś na pewno swoją opinię. Natomiast kiedy decyduj, widzą, że, kiedy decyduj widzą, bierzesz tak, odpowiedzialność.
Kiedy widzą, panie doktorze, że przyszły mąż, czy przyszły zięć, czy przyszła synowa jest niedojrzała nawet do podjęcia tego typu, ale gdzieś no młodym spieszno do zamęścia.
No, tylko tak, no to okej. Okay. Postawili na swoim.
Po kilku latach małżeństwo się rozpada.
Albo rodzice postawili, ja tu myślałem o tym, że rodzice postawili na swoim. I teraz jest...
Broni pan młodych i niedojrzałości ich decyzji?
W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, żeby oni nauczyli się sami. Żeby oni nauczyli się sami. Ci dorośli rodzice uczyli się na swoich błędach. I teraz ich dorosłe dzieci również mogą się uczyć na swoich błędach. To czasami bywa tragiczne. Bywa, są zakochani, nie widzą, ale jest pewna taka zasada, taka prawidłowość. Im bardziej będą naciskać, tym bardziej to dziecko to zrobi.
To co powinni wtedy rodzice robić, kiedy widzą, że związek, przyszłe małżeństwo nie rokuje?
Oni nie są w stanie tego stwierdzić, że to nie rokuje. I oni nie są w stanie tego stwierdzić. To wiele małżonków, można powiedzieć, jakby zaczyna z niedojrzałością, a potem się siebie uczą. No, ale na pewno ich ingerencja może bardzo temu przeszkodzić, jeżeli oni będą oceniali i krytykowali współmałżonka.
Ja może powiem coś z poziomu kierownictwa duchowego. Staram się czasami rodziców konfrontować z tym, że ludzie podejmowali szereg trudnych do zaakceptowania decyzji, trudno do zaakceptowania przez Chrystusa. A jednak dawał im taką możliwość. Czasami rozważamy przypowieść o synu marnotrawnym i sytuację jego ojca, który tam jest postacią bardzo pozytywną, a jednak jako ojciec osiąga dużą porażkę wychowawczą, bo żaden z dwóch jego synów nie jest przekonany o tym, że jest przez tego ojca kochany. I w momencie, gdy wraca jeden, to drugi odchodzi. Nie wiadomo, czy ten, co wrócił, tak naprawdę przyjął miłość tego ojca. Chodzi o to, żeby stać się też bardziej elastycznym, czyli przyjąć taką możliwość, że mam dobry kontakt z dzieckiem, ale też taką, że go nie mam. Dopuścić to. Dopuścić to, że mi się udało, czy mi się nie udało. Dopuścić to, że wiem i nie wiem. W kierunku duchowym pokazuje tę elastyczność. Bóg, którego nam, który objawiony w Jezusie Chrystusie, nie jest Bogiem przemocy, przymusu. Jest to Bóg propozycji, Bóg, który daje przestrzeń do poszukiwania, eksperymentowania.
Mówimy dzisiaj o dobrych teściach, czyli o relacjach małżonków ze swoimi rodzicami. Rozmawiamy z psychologami, z psychoterapeutami, z księdzem doktorem Wiesławem Błaszczakiem Pallotynem z Ośrodka Terapii Szkoleniowej z Lublina oraz z państwem Agnieszką i doktorem Jakubem Kołodziejami. Pani Agnieszka jest redaktorem naczelnym kwartalnika Zbliżenia, a pan doktor pracuje również tworząc ośrodek terapii szkoleniowej w Lublinie. Mówimy o tym, aby być dobrym teściem, dobrym dziadkiem, ale też by być dobrym mężem, żoną, małżonkiem. No i dzieci, wnuczęta, to jest to spoiwo i to ogniwo łączące. Oba pokolenia, czy tak zawsze jest? I jak, bo mówiliśmy o tym, że to dziadkowie budują autorytet rodziców, ale również w pewnym wieku rozwojowym i dziadkowie mają potężny autorytet u swoich wnucząt, często większy niż rodzice. Wiadomo, że to zdarza się szczególnie w pierwszych latach dzieciństwa.
No zwłaszcza jak dzieci większość czasu spędzają z dziadkami,
z babcią.
Z dziadkiem, no. Ta relacja z dziadkami, to jest piękna relacja, tylko znowu, żeby ona była we właściwych ramach ustawiona, żeby nie było tego zagarniania, przejmowania tych dzieci, próby wychowywania ich wbrew czemuś, co ustalają rodzice. No i też to dla wielu rodziców jest wygodne. To jest bezpłatna niania. Prawda? Dobra niania dopilnuje, babcia dopilnuje, nikt tak nie dopilnuje, nie?
Dokarmi, dopieści, dopilnuje, tak?
No,
i to uczy również.
Zdarza się, że dziecko do babci mówi mamo, nie? No, ono nie widzi swojej matki, prawda? No, tu się lubią te role gdzieś tam wymsknąć, tak jak tak nie powinno być, nie?
Czasami odwracam troszeczkę to pytanie, nie na zasadzie jak być dobrym teściem, tylko jak skorzystać z bycia teściem, jak wziąć z tego coś dla siebie. Nie tyle jak być dobrym dziadkiem, tylko jak z tego skorzystać. To może się otwiera dla mnie jakaś nowa perspektywa, nowa szansa. Coś ciekawego się w moim życiu zdarzy. W życiu człowieka, który został teściem, teściową, dziadkiem, babcią, który skończył 60 lat, który skończył 70 lat. Jak z tego zaczerpnąć? Właśnie w ten sposób. Nie tyle, że ja muszę znowu coś siebie dać, tylko ja mogę coś z tego wziąć. To są bardzo ciekawe rzeczy. Można
żeby nie popsuć, a stworzyć.
Dużo wziąć z tego, że ma się tyle lat, ile się ma, że ma się taką, a nie inną rolę w życiu.
Pani redaktor?
Ja chciałam wrócić do tej wspaniałej relacji, jaka może się nawiązać między wnukiem a babcią czy dziadkiem. Pamiętam swoją babcię, która już nie żyje i ona była taką bardzo zapracowaną kobietą, bo miała swoje gospodarstwo. Ale był czas, że przyjeżdżała do nas i pamiętam, że uwielbiałam się do niej tulić. Ona po prostu emanowała takim ciepłem i dużo czasu spędzałyśmy tak, że ja siedziałam u niej na kolanach, ona mi opowiadała różne ciekawe historyjki i ja cały czas się do niej przytulałam. I też pamiętam, że jeździłam do niej na wakacje i no to była taka wolność, prawda? Ja czułam się tam u tej babci wolna.
Czyli bezpieczna.
Bezpieczna, tak. Ja mogłam sobie przyjechać na tydzień, na dwa tygodnie. To wszystko gdzieś było z rodzicami ustalane. Także to była taka mądra babcia dla mnie.
Dziadkowie mają świetną sprawę, bo mogą rozpieszczać. To jest kapitalne, bo
znaczy jak
na
mogą
my
rozpieszczać,
dzieci,
czy nie mogą rozpieszczać?
Mogą rozpieszczać i powinni rozpieszczać.
My mamy dzieci, no i nieraz byśmy sobie chcieli porozpieszczać, ale nam na głowę wejdą.
No, ale wtedy się buduje konflikt, bo rodzice, dziadkowie rozpieszczają, rodzice zabraniają, iskrzy między rodzicami a dziećmi, ale potem rodzicami a dziadkami.
Nie, no jeżeli to jest w dobrych granicach, to to jest bardzo fajne. Że,
czyli zawsze
że,
musi tu być konwencja,
jakaś
umowa.
Ta babcia
umowa.
Pozwoli, że babcia gdzieś tam przymknie oko, że tam nie będzie gdzieś tam krzyczeć, nie będzie gdzieś tam jakiś obostrzeń stawiać. I to jest bardzo fajne, nawet się coś takiego mówi, są takie badania psychologiczne, że ta relacja rodzic-dziecko bardzo jest dojrzała w tej relacji babcia-dziadek-wnukowie. To znaczy oni mają bardzo fajny dystans do tego, dzieci uwielbiają swoich dziadków. Oni jak gdyby są często na takim bardzo takim relacyjnym poziomie. Nie? Że im chodzi właściwie tylko o relacje, o kontakt ze sobą. Dziadkowie już nie mają spraw i na głowie jakichś takich ciągłych trosk. Te dzieciaki też nie mają. I tam dużo, dużo, dużo rozpieszczania jak najbardziej.
No może Bóg ma coś z dziadka, coś z babci. Można z tego rozpieszcza. Może to jest objawienie też tej strony Boga.
Dobrzy teściowie, czyli o relacjach małżonków ze swoimi rodzicami, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Co to znaczy być dobrym teściem, ale też co to znaczy być dobrym małżonkiem, bo chyba te relacje kształtują się już wcześniej. Tak jak państwo stwierdziliście i ksiądz, że to rodzice pokazują dzieciom, jak należy kształtować potem dojrzałe i dorosłe relacje ze sobą, kiedy już te funkcje się przemienią i ten czas się tak zatoczy, że rodzice staną się teściami, a dzieci staną się rodzicami. I chyba ten dom właśnie rodzinny, on jest tą pierwszą szkołą do tego, aby uczyć się tego abecadła teścia czy rodzica.
Tak, tak, jak najbardziej. Ja wiem, jak nawet moja mama, jak moja babcia umierała, ja byłem pod wrażeniem, jak ona się nią zajmowała. To było dla mnie wielkie świadectwo takie, no ja bym chciał się tak nią zająć, nie? Ich relacja i no to jest ważne, to jest ważne.
Ale też ważne jest, żeby dzieci widziały między rodzicami miłość. To, że rodzice mają o czym ze sobą rozmawiać, że lubią spędzać ze sobą czas, że nie nudzą się, że wspólnie wychodzą gdzieś, że się przytulają. Jeżeli dzieci dorastają w takiej atmosferze, to potem nie ma być może takiego problemu, że wybierają na współmałżonka kogoś, kto według rodziców się nie nadaje. Bo dzieci dorastające w domach, gdzie panuje właśnie atmosfera miłości i takiej wolności, znowu w dobrych granicach,
zaufania,
no raczej dokonują takich pozytywnych wyborów.
Dziękuję, proszę księdza.
Chciałem powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy prowadziłem pogrzeb pewnej starszej kobiety, która nie miała własnych dzieci, nie miała własnych wnuków. Na tym pogrzebie była niemalże cała dzielnica, czy całe osiedle. Przed pogrzebem było czuwanie w domu pogrzebowym. I szereg osób do mnie podchodziło, ja byłem kimś z zewnątrz, tak próbowali mi objaśnić, co się dzieje. I ktoś powiedział, mówi do mnie, wiesz, ja nie miałem ani babci, ani dziadka, oni zmarli przed moim narodzeniem. Ona była moją babcią. Ktoś inny mówi, wiesz, miałem źle w domu, rodzice się kłócili, tam nie było miłości. Ona mi pokazała, że jest miłość. I szereg tego rodzaju świadectw. To mówię po to, aby wskazać, że jeśli czegoś nie znajdziemy we własnym domu, we własnej rodzinie, to nie znaczy, że tego nie znajdziemy. Może być ktoś, kto nam pokaże, co to znaczy ojciec, matka, babcia, dziadek, chociaż nie jest z nami spokrewniony. Ja byłem pod wrażeniem, bo tego pogrzebu, tego pożegnania, bo miałem wrażenie, że ta osoba, która... No, nie miała dużo bliskiej rodziny. Nawet trudniej powiedzieć, czy tam w ogóle ktoś był z jej najbliższej rodziny. Być może był. Ale miała jakąś potężną rodzinę w postaci wielu życzliwych ludzi, którzy w różnym wieku, którzy wspominali ją na różnych etapach.
Życzliwość, serdeczność to są te cechy, które towarzyszą człowiekowi przez życie i po nich zostają, a są cechami szalenie dydaktycznymi, jak tutaj ksiądz zauważył.
Cierpliwość, dobroć.
Czego brakuje w tych trudnych sprawach, z którymi zwracają się do was, czy to dziadkowie, teściowie, czy też młodzi rodzice?
No zrozumienia, wyczucia takiego, rozszerzenia takiego z punktu widzenia. To jak przychodzi teściowa, powiedzmy, to ona przedstawia sprawy bardzo tak ze swojej strony i próba powiedzenia jej, że zostawiła te dzieci. To jest... Ona się złości, jak się tak mówi. Nie? Pan nie rozumie. Pan nie wie, o co chodzi. Jak ja mogę na to pozwolić? Na przykład jest często taka sytuacja, że przychodzą rodzice i się martwią, że dzieci nie chodzą do kościoła. I bez przerwy gdzieś tam chodzą za tymi dziećmi, dzwonią, mówią im o tym, że, no, że żyją w grzechu, że tak nie wolno, że ten... I powiedzieć, niech pani zostawi relacje pilnować, bo się okazuje, że nie ma relacji, że tam jest cały czas napięcie i to jest wielki wysiłek ze strony teściów, ale to rozumienie jest tutaj bardzo ważne. Tak samo ze strony dzieci to rozumienie.
Czyli w takim przypadku co mają rodzice? Przestać ingerować, przestać przypominać im? Też poczuwają
dzieci
się do obowiązku.
Dzieci dokładnie wiedzą, co rodzice myślą. Dzieci dokładnie wiedzą, co rodzice myślą. Bardzo ważne jest to, jakie wartości dostały te dzieci w swoim dzieciństwie. Ale często rodzice nieświadomie wzmacniają u dzieci odejście od kościoła. Poprzez ciągłe nagabywanie, przypominanie, upominanie. Tym dzieciom tu jakby kojarzy się wiara z moralnością.
Z nakazem rodzica.
Nakazem rodzica.
To proszę księdza, co powinni rodzice zrobić wtedy, kiedy widzą, że ani ich dorosłe dzieci nie chodzą do kościoła, ani w duchu wiary nie są wychowywane ich wnuczęta? Albo odwrotnie, nie idą do kościoła, jeszcze wyganiają wnuki, żeby szły.
Zająć się przede wszystkim własną wiarą. Dalej zająć się wiarą w swoim małżeństwie. No, na ile ona ich jako małżonków dzieli, na ile ich zbliża. Ja znam kogoś, kto na pewien czas odszedł od kościoła. Nawet przed tym odejściem od kościoła próbował ze mną rozmawiać i ta rozmowa nic nie dała. Po latach ten człowiek do mnie zadzwonił z prośbą o pobłogosławienie związku małżeńskiego. No nie mogłem się powstrzymać i spytałem, że co się takiego stało, że nie odszedłeś na zawsze. On mówi, już wszystko udało mi się zanegować. Księży, kościół, ludzi, którzy chodzą do kościoła. Nie potrafiłem jeszcze zanegować miłości moich rodziców. Oni mnie ciągle kochali, do niczego nie zmuszając. Mówi, no i nie udało mi się zanegować miłości moich rodziców. I dlatego nie udało mi się zanegować miłości Boga, miłości kościoła. I wróciłem.
Odkryć miłość nieznaną, czyli odnaleźć się w ramionach miłosiernego ojca.
To tam się stało.
Dobrzy teściowie, czyli o relacjach małżonków ze swoimi rodzicami. Dzisiaj w studio telewizji Trwam i w studio Radia Maryja rozmawiamy z naszymi gośćmi. Są to psychologowie i psychoterapeuci, ksiądz dr Wiesław Błaszczak, Pallotyn oraz państwa Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Jak być dobrym rodzicem, ale też jak być w perspektywie i w konsekwencji dobrym dziadkiem i teściem. Czy możecie powiedzieć państwo, kiedy u rodziców należy zapalić czerwoną lampkę, które błędy potem wychowa w relacjach, w domu rzutują negatywnymi zjawiskami w przyszłości, jeżeli chodzi o relacje już teściowie, rodzice. Słuchają nas teraz zarówno i oglądają zarówno dziadkowie, jak i też młodzi małżonkowie. Pozdrawiamy tych, którzy również gdzieś w samochodach nas słuchają, bo często też takie telefony mamy w trakcie naszych spotkań tutaj na antenie radia, czy też w programach telewizyjnych. Jakie błędy zauważacie podczas terapii, których można uniknąć, tylko wystarczyłoby przestrzec młodych i starszych? Pan doktor Kołodziej?
Ja bym powiedział tak, że no, cały czas na poziomie ogólnym. Dobrze to ustawić na początku. Czasami młodzi ludzie są tak skrępowani, ustępują. Nieraz to jest związane na przykład z przygotowaniami do ślubu. Oni by to chcieli inaczej.
Ale nie chcą robić przykrości swoim rodzicom.
I robią duży błąd, takie ustępowanie dla świętego spokoju. Na to trzeba bardzo uważać, że im szybciej się to ustawi, nawet gdyby to się miało tak źle zacząć.
Czyli jak rodzice ustawią ślub i wesele, tak będą ustawiali życie młodym.
Bardzo często tak bywa. Bardzo często tak bywa, bo ja nieraz się spotykam z taką sytuacją, że rodzice nawet nie wiedzą, co źle robią. Oni nie rozumieją tego, bo nikt im tego wcześniej nie powiedział. Bo dzieci dla świętego spokoju, nie? Zostaw mamę, zostaw ojca, niech wychodzą znudzeni, gdzieś tam zdenerwowani, kłócą się po wyjściu od swoich rodziców, a nie informują tych rodziców, co im się nie podoba, bo to często oni mają wrażenie, że jak powiedzą, to świat się zawali. No tu też jest ważne jak, bo jak to powiedzą agresywnie, zaatakują, tak nie, tylko jeżeli powiedzą, mamo, to jest nasze życie, my decydujemy, no nie wtrącaj się w to, my tak to załatwimy.
Zaufaj,
będzie dobrze. I to zrobią, bo to nie tylko trzeba powiedzieć, ale i zrobić. Czyli tu trzeba uważać na to dla świętego spokoju. Ze strony dziadków bym uważał na dobre intencje. Czyli, bo no ja nie spotkałem się z dziadkami, z matką, ojcem, którzy by mieli złe intencje. Natomiast spotykam się bardzo często z fatalnymi owocami tych intencji. Czyli dobre intencje, ale to trzymać, czyli nie mówić w sposób oceniający, nie mówić w sposób nachalny, bez przerwy, nie pouczać, jeżeli dzieci tego nie chcą. A to jest zupełnie inna sytuacja, jak dziecko przychodzi do, czy małżonkowie przychodzą tam gdzieś do rodziców swoich i mówią, co my możemy zrobić? Jak byście nam doradzili? No to oni mają przestrzeń, nie? To jest zupełnie coś innego. Tak samo jak w psychoterapii. Nikogo się na siłę nie leczy. Widać, że ten człowiek cierpi i się męczy, ale on musi chcieć. I jak ktoś przyjdzie i powie, potrzebuje pomocy, chce coś ze swoim życiem zrobić, no to jest zupełnie inna rozmowa, niż jak ja bym biegał za kimś i mówił, pan się źle czuje i musi pan coś sobie naprawić. No.
Ale tu wydaje mi się, że też trzeba wrócić do początku. Czyli żeby to dwudziestokilkuletnie czy trzydziestokilkuletnie już dorosłe dziecko nie było całym światem tych rodziców. Oni muszą mieć swoje życie, muszą zainwestować w swoją relację, muszą mieć swoje zainteresowania, a nie wszystkie marzenia, nadzieje i plany lokować w tym dziecku i w jego związku, który chce stworzyć. I w jego dzieciach z kolei też.
No, czyli należy się wychowywać już od początku, można powiedzieć.
Dokładnie.
Od początku swoich pierwszych znajomości,
dokładnie,
planów.
Bo jeżeli małżeństwo żyje ze sobą te 40 ileś lat i dorosłe dziecko wychodzi za mąż, a między małżonkami była pustka, no to trudno się spodziewać, żeby oni po odejściu dziecka stali się nagle szczęśliwymi. Oni będą nieszczęśliwi i to bardzo nieszczęśliwi.
Tu mieli wypełnienie.
O tym właśnie chciałem mówić, mówiąc o świętowaniu. Być może nie jest to najważniejsze, ale jest to dosyć ważny element życia. I te obrazy, które już przytoczyłem, ci dziadkowie, którzy ze sobą rozmawiali, babcie i dziadek rozmawiają ze sobą. To jest to, o czym Agnieszka przed chwilą mówiła, ale ja bym to nazwał świętowaniem. Oni świętują, oni są ze sobą. Ci rodzice, którzy mówią synowi, wiesz co, no, dzisiaj akurat zaplanowaliśmy, że sobie gdzieś pojedziemy, może jutro byś przyszedł, nie? Albo za tydzień. Oni mu dają sygnał, że oni są w stanie świętować. Tym, co jest najcenniejsze w życiu, to jest przebywanie ze sobą, a nie rozwiązywanie problemów. Ja czasami osobom, z którymi pracuję, zadaję pytanie, do czego pan czy pani wykorzysta czas i energię, która zostanie czy pojawi się po rozwiązaniu jakiegoś problemu. No nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Czyli jak jakiś problem, jakieś zaburzenie ustąpi, to mi zostanie jakaś pustka, której nie będę miał czym zapełnić. Jeżeli nie mam jakiegoś wewnętrznego życia, życia z Bogiem, życia z bliską mi osobą, to muszę generować problemy, kłopoty, konflikty, jakieś dziwne sytuacje, żeby to życie wypełnić. A w momencie, kiedy świętuję, kiedy czerpię satysfakcję z przebywania z bliską mi osobą, kiedy z nią rozmawiam, to mogę znaleźć rozwiązanie sytuacji, na które początkowo nie mam pomysłu. Jeżeli jest dialog, jest jakaś komunikacja, to ja wierzę, że rozwiązanie się znajdzie.
Czyli musi być rozmowa, musi być dialog, musi być modlitwa. Ona pomaga.
Dobrze, żeby być.
Przydaje, bo to jest bardzo trudno rzeczywiście.
Szczera i autentyczna.
Bardzo trudno, to tak po ludzku często się tak nie poukłada.
Ale trudno chyba małżonkom się modlić ze sobą, jeżeli nie czynią tego od początku.
Wstydzą się.
Nie. W kościele nie wstydzą się jeszcze stać obok siebie, ale razem...
To jest rytuał.
To jest takie intymne, to uważają, że ten wiel małżonków się wstydzi. A jak zaczną, to... My jesteśmy w domowym kościele z żoną i też tak gdzieś tam często tak słuchamy od innych małżeństw, takich świadectw, że przez lata się nie modlą, bo się wstydzili, bo to takie krępujące, nie?
No, ale potem to, co krępujące, stało się spoiwem.
A potem gdzieś tam widzą jakieś takie owoce, bardzo dużo tego, no.
Kiedy należałoby się zgłosić, albo kiedy należałoby już tak patrzeć i zauważać, że to, co powinno budować, zaczyna nagle dzielić, irytować, drażnić w relacjach? Czy są takie symptomy, które małżonkowie i ich rodzice mogą zauważyć, które zapalają czerwone światełka, że trzeba już tutaj coś naprawić?
No to jest chyba takie bardzo osobiste odczucie, jeżeli konflikty, nieporozumienia, napięcia, jakaś złość, obrażanie się, jakiś smutek, no to są jakieś sygnały, lęki, że coś się tutaj dzieje i może to po tej linii iść.
No. Rzadko osoby zgłaszają się z tego powodu, o którym chcę powiedzieć, ale myślę, że im bardziej dojrzewamy też jako społeczeństwo, to ten powód będzie się pojawiał. To jest brak satysfakcji z życia, czy z roli, jaką mam w życiu. Żyje mi się dobrze, no generalnie radzę sobie, nie mam jakichś poważnych konfliktów, ale załóżmy, że to, że jestem księdzem, nie daje mi satysfakcji. No może to jest powód, żeby poszukać pomocy. To, że ktoś jest, nie wiem, teściem, dziadkiem, matką, ojcem, synową, nie daje satysfakcji. To mnie nie rozwija, to mnie ogranicza. A przecież w każdej z tych ról, z tych rzeczywistości jest zawarty jakiś potencjał, często niesamowity. No, mówi się o czymś takim jak łaska stanu. To jest jakieś błogosławieństwo związane z tym, że właśnie jestem w takiej, a nie innej roli. To nie jest tylko ciężar, to nie jest tylko obowiązek, który mam rzetelnie wypełnić. A to jest dar i błogosławieństwo, które czyni moje życie ciekawszym, może lżejszym, może bardziej owocnym.
Dobrzy teściowie, o relacjach małżonków ze swoimi rodzicami. Kiedy teściowie mogą poczuć się, że spełniają swoją misję? Kiedy rodzice czy młodzi małżonkowie mogą być dumni ze swoich teściów? Przecież potem z biegiem życia i z biegiem lat, no takie jest życie, że człowiek im bliżej kresu wieczności, tym bardziej staje się nieudolny, nieporadny i potrzebuje pomocy osób trzecich. Najbliższe są wtedy dzieci.
Zamieniają się role, tak? Rodzice są pod opieką.
Co może być, czy to też nie jest kolejna lekcja i kolejny etap szkoły, jak już było powiedziane w tym studio dzisiaj,
tak.
O tym, by uczyć wnuczęta, czyli nowuż dzieci, wychowywać do życia w rodzinie.
To jest znowu zmiana roli też, prawda? Taka wyraźna. Kiedy rodzice już potrzebują opieki, po pierwsze dzieci się muszą w tym odnaleźć. To jest dla nich nowe, bo oprócz swoich obowiązków jeszcze gdzieś zajęcie się rodzicem, który sobie nie jest w stanie już poradzić. No i też rodzice, to jest dla nich często bardzo trudna taka sytuacja i oni też bardzo potrzebują tej bliskości, bardzo potrzebują, no zwłaszcza swoich dzieci przy sobie. A przede wszystkim chyba takiego poczucia, że dzieci są szczęśliwe. To jest, bo tak właśnie ojciec mówi, kiedy to poznać, że to jest dobrze ustawione, kiedy, kiedy rodzice mają poczucie, że ich dzieci są szczęśliwe. Jak to się potoczyło i jak do tego doszły, to jest chyba największe szczęście.
Tu bym dodał jeszcze szczęśliwe w inny sposób niż rodzice to sobie wyobrażali.
Bo chyba to jest ból, w tym ta rozbieżność rodziców, tak. Że to szczęście dzieci ma inny obraz, inny wyraz niż rodzice wyimaginowali.
Niektórzy mówią o takim rozczarowaniu pozytywnym. Tak sobie wyobrażam teściów, którzy mówią, wierzyliśmy, że nasz syn czy nasza córka dobrze ułoży sobie życie, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Spodziewaliśmy się, że osoba, z którą się łączy, wniesie w jego świat jakiś interesujący świat, ale nie spodziewaliśmy się, że on będzie aż tak ciekawy, że my z niego też coś zaczerpniemy. Myślę, że szczęśliwy teść czy teściowa to również te osoby, które zaczerpnęły coś z tej rodziny, która łączy się z ich rodziną. Bo każda rodzina niesie ze sobą ogromny potencjał, jakieś inne doświadczenie, inne spojrzenie. Czyli jeżeli ja umiem wziąć, jeżeli ja umiem się, że tak powiem, pozytywnie rozczarować, to znaczy zobaczyć, że życie było ciekawsze niż moje wyobrażenia na ten temat, no to jest wielkie szczęście. Bo to jest jakaś zdolność do twórczości. Bóg jest twórcą, on jest kreatywny, on nas zaskakuje. I on nam daje takie propozycje przez innych ludzi.
No nie, jest tak, wybrał ten zawód, którego żeśmy nie chcieli, wziął sobie żonę, której żeśmy nie chcieli, ale jak on ma fajne życie.
Ja mam taką koleżankę, która mi opowiadała, że kiedyś odwiedziła ją mama, to już jest też dorosła kobieta, ma dwójkę dzieci, no i tak w kuchni przygotowywała coś tam do jedzenia i mama do niej tak podeszła i tak ogląda tą kuchnię ją i mówi w pewnym momencie, wiesz, no jestem dumna z ciebie. I to było takie fajne.
To by jak najwięcej było takich rodziców, którzy mogą o swoich dzieciach powiedzieć, że jesteśmy dumni z was i aby również dzieci jako młodzi małżonkowie i małżonkowie zakładający swoje rodziny byli dumni ze swoich dziadków, którzy im pomagają i twórczo uczestniczą w ich życiu. Tego by na zakończenie naszego spotkania wypadałoby życzyć chyba naszym widzom i słuchaczom. Dziękuję za przybycie do naszego studia. Dobrzy teściowie, czyli o relacjach małżonków ze swoimi rodzicami, rozmawialiśmy dzisiaj w studio Radia Maryja i w studio Telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z księdzem doktorem Wiesławem Błaszczakiem Pallotynem oraz z państwem Agnieszką i Jakubem Kołodziejami. Dziękuję państwu za przybycie, dziękuję księdzu za obecność. Widzom i słuchaczom dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.